Duchu Święty, Ty wyrażasz głęboką zgodność Ojca i Syna i jesteś w swojej osobie Bożym pokojem. Przyjdź i podziel się z nami tym dogłębnym pokojem, zaprowadzając harmonię między nami a Chrystusem i Ojcem. Przyjdź i daj nam zasmakować pokoju wewnętrznego, płynącego ze zgody naszego bytu z Bogiem, a przez to także zgody z nami samymi. Spraw, byśmy szukali tego pokoju przez takie postępowanie, które stara się podobać Bogu we wszystkim. Przybądź, Duchu Święty. Przezywając obecności Ducha Świętego, rozpoczynamy naszą dzisiejszą katechezę. Kontynuujemy naszą wędrówkę drogami katechizmu Kościoła katolickiego. Podejmujemy kolejne tematy. Dzisiaj Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła. 963 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Czytamy: po omówieniu roli Maryi Dziewicy w misterium Chrystusa i Ducha Świętego należy teraz rozważyć jej miejsce w misterium Kościoła. Istotnie, Maryja Dziewica jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela. Co więcej, jest również Matką członków Chrystusa, ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej głowy. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kościoła. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła. Cała zjednoczona ze swoim Synem. Rola Maryi wobec Kościoła jest nieodłączna od jej zjednoczenia z Chrystusem i bezpośrednio z Niego wynika. Ta zaś łączność Matki z Synem w dziele zbawczym uwidacznia się w chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa i trwa aż do Jego śmierci. W sposób szczególny ukazuje się w godzinie Jego męki. Błogosławiona Dziewica postępowała naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, pod którym stanęła nie bez postanowienia Bożego. Najgłębiej współpracowała ze swym jednorodzonym i z Jego ofiarą złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się na ofiarowanie zrodzonej z niej żertwy. A wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa, umierającego na krzyżu, została oddana jako matka uczniowi tymi słowami: niewiasto, oto Syn Twój. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Po wniebowstąpieniu swego Syna, swymi modlitwami wspierała początki Kościoła. Razem z apostołami i kilkoma kobietami widzimy także Maryję błagającą modlitwami o dar ducha, który okrył ją już cieniem podczas zwiastowania. Na koniec niepokalana dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, dopełniwszy biegu ziemskiego życia, z ciałem i duszą została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego Syna, do Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. Sobór Watykański II, ponownie Konstytucja Lumen Gentium. Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w zmartwychwstaniu jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan. W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo. W zaśnięciu nie opuściłaś świata. O Rodzicielko Boża, połączyłaś się ze źródłem życia. Ty, która poczęłaś Boga żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci. Liturgia bizantyjska. przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to właśnie jest ona najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła. Maryja jest pierwowzorem Kościoła. Rola Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości ma jeszcze inny wymiar. W całkiem szczególny sposób współpracowała w dziele Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego stała się matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie. Poczynając od aktu zgody, którą z wiarą wyraziła przy zwiastowaniu i którą zachowała bez wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Wzięta do nieba nie zaprzestała pełnić tej zbawczej roli, lecz poprzez swoje wielorakie wstawiennictwo ustawicznie wyjednuje nam dary wiecznego zbawienia. Dlatego do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele w wezwaniach tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Macierzyńska zaś rola Maryi w stosunku do ludzi żadną miarą nie przyćmiewa i nie umniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusa, lecz ukazuje jego moc. Cały bowiem zbawienny wpływ błogosławionej dziewicy na ludzi wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa. Opiera się na jego pośrednictwie, od tego pośrednictwa całkowicie zależy i z niego czerpie całą moc. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen Gentium. Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem wcielonym i Odkupicielem. Ale jak w kapłaństwie Chrystusa na różny sposób uczestniczą i święci szafarze, i wierny lud, oraz jak jedna dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie, pochodzące z uczestnictwa w jednym źródle. Ponownie Konstytucja Lumen Gentium. Drodzy Państwo, Maryja, Matka Kościoła. W naszych ostatnich katechezach podejmowaliśmy tematy dotyczące nauki o Kościele, te tematy, które traktowały i wskazywały, że Kościół jest wspólnotą, czyli komunią świętych. Wśród świętych Kościoła szczególne miejsce zajmuje Maryja. Dlatego kolejny etap naszej wędrówki, nasza refleksja poświęcona jest Maryi jako Matce Kościoła. Katechizm mówi o Maryi wiele razy. Ukazuje jej rolę w dziejach zbawienia, w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, w życiu chrześcijanina. W części pierwszej poświęconej wyznaniu wiary Kościoła są dwa miejsca, w których katechizm mówi obszerniej na temat Najświętszej Maryi Panny. Pierwsze miejsce to obszerne omówienie artykułu wiary narodził się z Maryi Panny. W tym miejscu katechizm omawia rolę Maryi w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Natomiast drugie miejsce poświęcone obszerniej Maryi to właśnie omawiany obecnie szósty paragraf trzeciego rozdziału, umieszczony bezpośrednio po nauce o Kościele. Co jest treścią tego paragrafu? Najpierw rola Maryi jako Matki Kościoła. matki wszystkich wierzących w Chrystusa. Najświętsza Maryja Panna jest czczona i wzywana przez Kościół nie tylko jako Matka Chrystusa i Matka Boga, ale również jako nasza duchowa matka. Podstawą biblijną dla tego przekonania jest scena pod krzyżem opisana w Ewangelii według świętego Jana, gdzie umierający Chrystus powierza Maryję opiece Jana, a równocześnie powierza apostoła matczynej opiece Maryi. Ewangelia Janowa, rozdział 19. Od tej godziny, notuje ewangelista, uczeń wziął Maryję do siebie. Od tej godziny wzięła Maryja pod swoją szczególną opiekę wszystkich uczniów Jezusowych, których Jan, umiłowany uczeń Pana, jest symbolem i reprezentantem. Drodzy Państwo, tytuł Matka Kościoła został oficjalnie ogłoszony stosunkowo niedawno, patrząc na ponad 2000 historię Kościoła. Uroczyste ogłoszenie tytułu Matki Kościoła miało miejsce w roku 1964 na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II. Dokonał tego papież Paweł VI. W obszernym przemówieniu, jakie wtedy wygłosił, uzasadnił przyznanie tego tytułu Najświętszej Maryi Pannie. Maryja jest matką Kościoła, bo jest matką jego założyciela i głowy, Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem Jezus powierzył Maryi w osobie świętego Jana cały Kościół. Obecna u początków Kościoła Maryja nie przestaje troszczyć się o społeczność Jezusowych uczniów. Będąc w chwale niebieskiej, otacza dalej troską i opieką Kościół Chrystusowy. Maryja jest nie tylko matką Kościoła. Ona jest również jego członkiem. Należy do wspólnoty narodzonej z przebitego boku Chrystusa na krzyżu i objawionej światu podczas zesłania Ducha Świętego. Stoi na czele Kościoła. Jest pierwszą wśród tych, którzy pełnią wolę Bożą, wsłuchani w słowo Jezusa. Poprzedza Kościół w świętości, wierze, we współpracy, w dziele zbawienia, w cierpieniu i chwale. Maryja jest matką Kościoła oraz jego najznamietniejszym członkiem. Katechizm przypomina jeszcze jeden ważny element relacji między Maryją a Kościołem. Maryja jest obrazem i figurą Kościoła. Jest zwierciadłem, w którym Kościół się przegląda i w którym dostrzega swoje powołanie, swoje przeznaczenie i wzór, jaki powinien realizować. Wpatrując się w Maryję, łatwiej nam zrozumieć nasze powołanie do świętości, do słuchania Słowa Bożego, do postępowania drogami Chrystusa w mocy Ducha Świętego, do służby naszym braciom i siostrom w Chrystusie z oddaniem i poświęceniem. Ostatni punkt omawianego paragrafu jest zatytułowany Maryja eschatologiczna ikona Kościoła. Można zadać sobie pytanie, co oznacza to określenie. Są w tym określeniu dwa słowa, które wymagają wyjaśnienia i zatrzymania się. Pierwsze z nich to ikona. Określenie wzięte z tradycji Kościoła Wschodniego. Ogromną rolę w pobożności chrześcijan Wschodu odgrywają ikony maryjne. Niezliczone obrazy matki z dzieciątkiem w cerkwiach i w domach prywatnych. Ikona to coś więcej niż obraz. Jest to obraz ściśle religijny. wprowadza swoją tematyką w świat nadprzyrodzony, w sferę wiary. Ikona to obraz specjalny, w którym nie ma nic przypadkowego. Każda ikona jest namacalnym znakiem obecności Bożej. Pełni funkcję jakby sakramentu, znaku niewidzialnej łaski Bożej. Jest środkiem przekazu tej łaski. I drugi termin, eschatologia, to nauka o rzeczach ostatecznych, zajmująca się kresem historii człowieka, świata. Określenie to wywodzi się z języka greckiego i oznacza ostatni, ostateczny. Rzeczy ostateczne człowieka to śmierć i życie po śmierci. Odkąd Chrystus zmartwychwstał, treścią naszej nadziei na życie wieczne jest udział w Jego zmartwychwstaniu i chwale. A zatem w jakim znaczeniu Maryja jest ikoną eschatologiczną Kościoła? Kościół wpatruje się w Maryję jako swój wzór. Niezwykłe dary, jakimi Bóg obdarzył Maryję, poczynając od jej niepokalanego poczęcia, aż po jej chwalebne wniebowzięcie, ukazuje nam należącym do Kościoła Chrystusowego wieczne przeznaczenie. Bóg powołał nas do pełni świętości i przygotował każdemu miejsce w niebie. W łączności z Chrystusem zmartwychwstałym, z Jego Matką oraz z ogromną rzeszą zbawionych ze wszystkich ludów i narodów. Kościół wierzy, że Maryja ma udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, w radości i pokoju nieba, jako cały i pełny człowiek, zarówno w duchowym, jak i w cielesnym wymiarze swojej egzystencji. Maryja wzięta do nieba uchyla więc niejako przed wierzącymi rąbka tajemnicy życia wiecznego w Bogu. Niebo nie jest miejscem przebywania czystych duchów, pozbawionych łączności z tym, co ziemskie. Chwały zbawienia dostępuje cały człowiek, z duszą i ciałem, a więc we wszystkich swoich wymiarach. W niebie mają więc znaczenie wszystkie ziemskie doświadczenia człowieka. Miłość, dobro, piękno i prawda poznane na ziemi dostępują w życiu wiecznym dopełnienia. Maryja jest ikoną, czyli obrazem dóbr, których się Kościół spodziewa i do których zdąża, pielgrzymując przez ziemię. Drodzy Państwo, już w kolejnej katechezie podejmiemy temat dotyczący kultu Najświętszej Dziewicy. Będziemy chcieli podjąć to ważne zagadnienie, abyśmy raz jeszcze potrafili sobie uwypuklić tę prawdę, którą już dzisiaj zaznaczyliśmy w naszej katechezie, mówiąc, że Maryja nie przyćmiewa tego jedynego niepowtarzalnego pośrednictwa, które jest przypisane Jezusowi Chrystusowi. Dzisiaj Maryja, Matka Kościoła. Więcej, w tym wymiarze, dokonując pewnego podsumowania, chcemy także zaznaczyć, że Maryja jest nie tylko Matką Kościoła, ale jest Matką całej ludzkości. W szczególny, zaiste sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego życia dusz ludzkich. Dlatego, jak podkreśla katechizm, stała się matką w porządku łaski. Ta macierzyńska rola Maryi w stosunku do wszystkich ludzi nie oznacza w niczym pomniejszenia zbawczej roli Chrystusa. Jeśli mówimy o Maryi jako o pośredniczce, to tylko w odniesieniu do jedynego pośrednictwa jej Syna, Jezusa Chrystusa. Maryja zajmuje w Kościele miejsce nadzwyczajne, lecz jako stworzenie Boże nie jest kimś stojącym ponad Kościołem, lecz jego pierwszym, najznamienitszym członkiem, jak przypomniał nam Sobór Watykański II w Lumen Gentium. Macierzyństwo Maryi w stosunku do Kościoła i całej ludzkości realizuje się przez jej wstawiennictwo i pośrednictwo. Zgodnie z wiarą Kościoła, wniebowzięta Maryja nie przestaje wstawiać się za swoimi duchowymi dziećmi. Dlatego to do błogosławionej dziewicy stosuje się w Kościele tytuły orędowniczki, wspomożycielki, pomocnicy, pośredniczki. Maryja doznaje w Kościele wielorakiej czci. Kult Bożej Rodzicielki nie zagraża jednak w niczym kultowi uwielbienia, jaki odbiera w nim Słowo wcielone na równi z Ojcem i Duchem Świętym, lecz temu kultowi wręcz sprzyja. Modlitwa Maryjna stanowi streszczenie całej Ewangelii. Drodzy Państwo, przedstawiona nauka katechizmu pokazuje Maryję jako tę, która w doskonały sposób podjęła i zrealizowała wolę Bożą. Maryja nie pozostawiła w sobie niczego, co byłoby wyłączone spod Bożego wpływu. Nie ma żadnej prywatności, za którą tak niekiedy tęsknimy w naszym życiu. Dziewictwo Maryi ma przede wszystkim głęboki aspekt duchowy. Polega ono na wydaniu siebie na służbę Bogu. Tak pojęta postawa dziewicza owocuje w życiu Maryi jej Bożym macierzyństwem. Zauważamy też konieczny związek. Bez poddania się woli Bożej nie byłoby Bożego macierzyństwa. Nie byłoby też możliwe późniejsze oddziaływanie na Kościół. Od Maryi można więc, a nawet trzeba uczyć się zaufania Bogu. Że to, czego On od nas w danej chwili żąda, jest dla dobra naszego i innych. Nasuwa się też inny wniosek. Nie można traktować dziewictwa jako stanu, sposobu życia wyższego, lepszego. Podjęcie fizycznego macierzyństwa wymaga w naszych czasach wiele odwagi, gdyż oznacza niejednokrotnie konieczność znoszenia różnego rodzaju cierpkich uwag ze strony otoczenia, niezrozumienia, a niekiedy nawet agresji. Ponadto odpowiedzialne potraktowanie zadań macierzyńskich, rodzicielskich wymaga niemałej ofiary, rzeczywistego poświęcenia siebie i swoich życiowych aspiracji. I jeszcze jeden wniosek na podsumowanie. Uczymy się stale pogłębionego patrzenia na Kościół nie jako na instytucję, lecz na tajemnicę wiary. W zewnętrznym znaku organizacji poprzez konkretnych ludzi i święte znaki przychodzi do nas Boże zbawienie. Tylko okiem wiary można dostrzec w Kościele jego zasadniczy wymiar, wymiar zbawczy, duchowy. W tym obrazie Kościoła jako wspólnoty ludzi wierzących w Chrystusa, ochrzczonych w Jego imię i w imię Trójcy Świętej, można odnaleźć miejsce Maryi, Matki Chrystusa, Matki Kościoła i Matki każdego człowieka wierzącego. Dziękuję Państwu za wysłuchanie katechezy. Już kolejny temat, tak jak zaznaczyłem, będzie dotyczył kultu Najświętszej Maryi Panny.